Byłaś pierwsza, która zaczęła grać.
Wydaje mi się, że mi było najtrudniej, no bo ja też się strasznie buntowałam. No a oni po prostu już widzieli, że ja gram i chcieli grać, no i łatwiej według mnie im trochę było, bo też słuchali od początku muzyki, a według mnie grają też bardzo dobrze. No nawet niektóre utwory lepiej niż ja, bo no jednak każdy gra inaczej i ja na przykład wolę grać wolniejsze utwory, a mój brat Jakub, on gra bardziej takie właśnie szybsze i jest w tym bardzo dobry.
No. Przecierałaś szlaki.
No może tak powiedzieć.
Powiem może, jak to się zaczęło, że uczymy dzieci tak, z taką metodą Suzuki, to jest taka metoda języka naturalnego. Dzieci w małym wieku, nie wiem, jak mam 3 lata, to chcą naśladować rodziców, jak... Tata zmienia oponę w samochodzie, czy koło w samochodzie, to dziecko też chce zmieniać tak, jak tata koło w samochodzie. Więc jakby lekcja polega na tym, że kupiłem małe skrzypce dla Marty, jak miała 3 lata, i duże skrzypce dla siebie. I chodziliśmy na zajęcia do naszej nauczycielki. I Marta nie chciała grać, siadała na fotelu i tata grał. I ona chciała być taka jak tata. No a potem młodsze rodzeństwo chciało być takie jak starsze i tak dalej. I chyba dlatego gram dobrze, bo robię to z pasji i może trochę nawet z rywalizacji, ale nie są do tego jakby przymuszeni.
Emilko, co to będzie?
Walcz.
Lubisz grać?
Trochę.
A jak często ćwiczysz? Codziennie?
Tak.
Dajmy im wolność wyboru. Jak chcą chodzić na skrzypce, to mogą pod warunkiem, że ćwiczymy tylko w te dni, w które jemy, czyli codziennie. Jak nie chcą ćwiczyć codziennie, to rezygnujemy z tych zajęć.
A skąd takie małe, śliczne skrzypeczki?
Pani, która prowadzi tą szkołę, wypożycza też skrzypce. To jest wszystko takie ruchome. Myśmy kupowali skrzypce, ale jak dzieci rosły, to myśmy pożyczali skrzypce. W tym momencie nauczyciel dawał nam od kogoś innego. W tej chwili nawet trudno mi jest powiedzieć, że te skrzypce, na których Emilka gra, czy to są nasze, czy to są pożyczone od kogoś.
Zuziu, miałaś jakieś występy?
Grałam na talentiadzie.
Talentiada jest to pokaz zdolności uczniów i wybierają w szkole. Dzieci prezentują swoje zdolności i wybierają tych najlepszych. Ale Zuzia koncertuje z panią Basią, tak?
Tak.
W Pałacyku w Rybnej, w Tarnowskich Górach. Teraz moje dzieci były na warsztatach skrzypcowych w Zabrzu i tam też był koncert. Nie wiem, po kim ten dar odziedziczyły. Może po mężu, bo po mnie chyba nie, ale grają pięknie. Marta na skrzypcach, Jakub skrzypce, gitara, Michał skrzypce, pianino, Emilka skrzypce, pianino, Zuzia skrzypce, pianino. No i na razie tyle. Młodsi się osłuchują.
Jechałem kiedyś z dzieciakami na koncert, grał na skrzypcach. W Jastrzębiu to chyba było, z tego co pamiętam. No i ja, żeby tam zrobić jakieś zdjęcia, to siedziałem wśród widowni. Nikt nie wiedział, że tam są moje dzieci. Na pewnym momencie wyszedł Jakub, który na tamten czas, jak na swój wiek, grał rewelacyjnie. To był taki fenomen wręcz. To jak słyszałem te komentarze tych wszystkich widzów, którzy siedzieli dookoła mnie, te ochy i achy, zachwyty, no to potem przez 3 dni chodziłem 10 cm nad ziemią.
Gdzie to topicie? Tam.
Co to?
To się steruje. To jest do takiego...
Do
takiego drona, który lata tak na powietrzu.
I kto tym dronem kieruje?
Jakub.
A wiesz, ile ma lat Jakub?
13.
Siostrzyczka podpowiedziała, chodź tutaj do mnie, jak ty masz na imię?
Emilka.
A ty ile masz lat?
6,5.
A Łukasz?
3,5.
Kto jeszcze jest?
Marta. 15.
I ona jest najstarsza?
Tak.
Ile jest dzieci?
7. Marta 15 lat, Jakub 13, Michał 11, Zuzia 10, Emilka 6,5, Łukasz 3,5 i Madzia 1 z hakiem.
Ona umie już chodzić.
Kto ją nauczył chodzić?
Ja.
I jak to zrobiłeś?
Nie wiem, po prostu ją nauczyłem. Macie, a powiedz Jakub.
Babu.
A powiedz Michał.
Te.
A jak robi kulka? Macie, powiedz Kaszka.
Bardzo komicznie to wygląda, jak jesteśmy na wakacjach, idziemy wszyscy razem ulicą, to raz po prostu widziałem, jak pani wyszła przed dom, stanęła i tak machając palcem liczyła nas. Jeden pan, który tam gdzieś owoce sprzedawał na straganie, przestał sprzedawać i po prostu zaczął krzyczeć, ilu nas tam jest. Ale to są po prostu bardzo ciepłe, serdeczne reakcje. Najczęstszy komentarz, jaki słyszę, jak ktoś się dowiaduje, że mamy 7 dzieci, to jest jeden wyraz. Podziwiam. Ja naprawdę mówię szczerze, otwarcie i tak myślę. I wynika to z mojego doświadczenia, że tu nie ma jakiegoś, nie wiem, szczególnego heroizmu. Tak jak wszyscy inni mamy 24 godziny na dobę, mamy 7 dni w tygodniu. Nasz czas nie jest jakiś z gumy, że mamy go więcej, nie jesteśmy jakoś szczególnie wyposażeni. Też jest nas dwójka, tak jak w innych rodzinach. No i funkcjonujemy normalnie. To jest jakby rzeczywiście mało spotykane. Dzisiaj w pracy ktoś mi powiedział, ty, znalazłem cię, kurczę, na Facebooku i zobaczyłem, ile ty masz dzieci. Po prostu to jest niemożliwe. Wszystko twoje? Wywiązała się jakby krótka dyskusja, tam oczywiście o 500+, nie? Mówię, że miałem przecieki już 15 lat temu, że będzie 500+ i po prostu wiedziałem skądinąd, sobie żartuję. Nasi najbliżsi znajomi po prostu jakby znają nas, są przyzwyczajeni do tego widoku.
Jak to wygląda na co dzień? Jaki jest wasz rytm dnia?
W roku szkolnym, no to tak, ja muszę zacząć dzień odpowiednio wcześniej, zanim dzieci wstaną, więc budzik 5.40, 5.50. Więc szykowanie dzieci do szkoły, do przedszkola. Zostaję w tej chwili z moją najmłodszą Madzią w domu, bo już Łukaszek 3-letni po raz pierwszy poszedł do przedszkola. Tak odważnie chodzi. A ja w tym czasie, co mogę pochytać w domu, to próbuję. Gotowanie, sprzątanie, zakupy. I potem zaczynam się schodzić od godziny 13. I popołudniowe zajęcia z dziećmi. Skrzypce, pianino, angielski, baseny. Tylko, że to wszystko wspólnie z Krzysiem ogarniamy.
A pan?
Staram się wstać o 6. Ostatnio bardzo często udaje mi się rozpocząć dzień mszą świętą. A potem co? Do pracy i wracam około 17. No i w tygodniu czasami te dzieciaki trzeba gdzieś zawieźć na jakieś zajęcia, tak jak żona wspomniała, na jakiś basen. Potem co? Do łóżka śpimy i kolejnego dnia to samo. W sumie staż mamy 16 lat jako małżeństwo. Marta pojawiła się po roku, potem kolejne dzieci w sumie co 2 lata.
Myśmy zawsze chcieli mieć dużą rodzinę. Tak zakładaliśmy, 4 to będzie okej. Okay. I jak pojawiła się 3, to gdzieś temat tego 4 dziecka, które miałoby być adoptowane, wypłynął. Ale to kiełkowało, myślę, latami w nas, gdzieś pracowało.
Ja pamiętam, że ja siedziałem dokładnie na tym tapczanie, co teraz, że ona siedziała tutaj, gdzie pani siedzi i to były jeszcze te czasy, kiedy oglądaliśmy telewizję. No i był jakiś program o adopcji dzieci. No i żona do mnie mówi, może byśmy adoptowali. Powiedziałem, no w sumie też mi to chodzi od jakiegoś czasu po głowie. No to co, ja jutro jadę do pracy, ty masz więcej czasu, siedzisz w domu, no to dzwoń po jakichś ośrodkach adopcyjnych i dowiedz się, jak to się robi.
Po paru telefonach, które wykonałam, udało nam się zaczepić w Opolu, w katolickim ośrodku adopcyjnym. No i tam się rozpoczęła nasza historia.
Nie wiem, na ile to jest istotne, ale jakby bardzo dało mi to do myślenia, że ośrodek w Opolu był dopiero 3 ośrodkiem, w którym żeśmy rozpoczęli proces adopcyjny, bo wcześniej usłyszeliśmy, ale państwo macie już 3 dzieci, to jakby ta adopcja jest niemożliwa. Pojechaliśmy razem do Opola, porozmawialiśmy jakoś otwarcie, szczerze, że coś takiego się zrodziło w sercu i tam wyjątkowo ciepło zostaliśmy przyjęci, wysłuchani i ten ośrodek ucieszył się jakby z tego, że taka decyzja gdzieś się tam w nas urodziła. Na szkoleniu Mówili nam, że w kolejce będziemy czekać około 2 lata. Ja, jako że jestem inżynierem, tam powiedzieli, że będziemy czekać 2 lata, ale też podali, jaka długa jest kolejka. Od razu sobie wymnożyłem, że to będzie 3 lata na pewno, a my jakoś czekaliśmy 1,5 roku.
Mąż do mnie zadzwonił, powiedział, że jest 2,5-letnia dziewczynka, no i że mamy przyjaciół.
Pamiętam to, że z panią dyrektorem siedzieliśmy, opowiadała nam o Zuzi. To opowiadanie trwało prawie 1,5 godziny. Było to głównie czytanie wszystkich diagnoz medycznych, bo trochę tam tego było w tych różnych kartotekach lekarskich. Po czym pani dyrektor zostawiła nas samych, powiedziała, że teraz mamy czasu tyle, ile chcemy, żebyśmy się zastanowili, czy chcemy w ogóle się spotkać z Zuzią. Pani dyrektor zamknęła drzwi i ja powiedziałem, ja zakładam, że pani dyrektor nie miała nic do ukrycia, więc ja wszystko usłyszałem, nie zamierzam tego jeszcze raz jakby przeglądać, ja jestem na tak, że ona tak samo potwierdziła, więc zaraz za panią dyrektor wyszliśmy z tego pokoju i powiedzieliśmy, że jesteśmy zdecydowani spotkać się z Zuzią.
Tak naprawdę rodząc dziecko, też może się urodzić z jakimś defektem i chyba każde z naszych dzieci coś tam ma. Marta miała krótszą nogę, Madzia urodziła się z niedosłuchem. U każdego dziecka można coś znaleźć, więc stwierdziłam na tamten czas i dalej tak uważam, że skoro otrzymaliśmy telefon i ten telefon był do nas, to znaczy, że to jest nasze dziecko, które na nas czeka.
Człowiek mimowolnie gdzieś tam w głowie robi sobie pewne projekcje, czekając na dziecko, podświadomie nawet. I my mając 3 dzieci, wiedząc, że one wszystkie takie chude, kąpiąc je, to tam po prostu człowiek po tych żebrach jeździł gdzieś rękami. Nawet nie byłem świadom, że ta projekcja się gdzieś tam wytworzyła. Jadę zobaczyć to dziecko. Zuzia wychodzi. Pamiętam ten konflikt pomiędzy tym, co zobaczyłem, a tą projekcją. Pierwsza myśl, ale przecież to nie jest to dziecko. Było to takie bardzo dziwne uczucie, natomiast ona minęła bardzo szybko, już jakby po 2 minutach, jak ona zaczęła biegać, bawić się, śmiać, chichotać.
Mając to już doświadczenie 3 porodów wcześniej, gdzie człowiek też się denerwuje, czeka na ten moment, rodzi się dziecko i oni mi je podają i pierwsze co, patrzę jak wygląda. To tak samo tutaj się czułam i to było dla mnie niesamowite uczucie, bo czułam się, jakbym po prostu była na porodówce, jadąc w tym aucie, a już myślałam, że serce mi wyskoczy, jak dojechaliśmy do domu, pukamy, ja mówię, no to już teraz nie ma odwrotu, tak? Jesteśmy i zaraz zobaczę twarzą w twarz moje dziecko. Rodzina zastępcza tak ładnie ją przygotowała, także Zuzia wtedy miała ponad 2 latka, przygotowała dla nas prezent. Był kwiatuszek i była laurka. I powiedziała dla mamy i taty.
Ja pamiętam, że w tamtym roku to był dla mnie taki potrójny adwent, bo czekałem na 3 rzeczy. Bo byliśmy chyba w sądzie w piątek przed 1. niedzielą adwentu i Zuzia do nas przyszła dokładnie chyba dzień przed Wigilią. Mój 1. adwent, 2. adwent, czekałem na nową komórkę. A 3. adwent, no to no Pana Boga, który się wtedy, jak co roku świętujemy Jego narodzenie, nie?
Było parę takich wizyt na początku, kiedy jechaliśmy my sami, żeby Zuzia z nami nawiązała kontakt, relacje, bliskość, no ale potem, żeby poznała, że to nie jest tak, że ona jest jedyna w tej rodzinie, no to zaczęliśmy zabierać resztę dzieci, także oni już przed taką pełną adopcją jeździli z nami do rodziny zastępczej i tam wspólnie się dzieci bawiły.
Muszę jakby dodać, że jakby oni się dowiedzieli dopiero po naszej decyzji, że to będzie Zuzia. Uczuleni na szkoleniach, że to jest ważne, bo dzieci w takim wieku mogą, nie wiem, na wypadek byśmy się rozmyślili, nie rozumieć tej decyzji. To, co pamiętam, to był taki czas, że każdy zabiegał o względy Zuzi z naszych dzieciaków. Wręcz Marta, która była wtedy najstarsza, to tam była bardzo, wręcz była zła, że Zuzia jakby woli się bawić z młodszymi chłopakami. Dzisiaj to trochę inaczej wygląda. Traktują się jak równoprawne rodzeństwo, więc się kłócą, zwalczają, ale też bawią razem. No jak w każdym rodzeństwie. Jednym z najbardziej wartościowych elementów całego procesu adopcyjnego dla mnie było poznanie rodziny zastępczej. To oni wykonali heroiczną pracę z Zuzią, też ma wady, na przykład wadę serca, ma jedną nerkę, czy po prostu nie rośnie, tego jest cały czas poddawana terapii hormonalnej. Wymaga to bardzo częstych wizyt u lekarzy, wizyt kontrolnych, taka dodatkowa aktywność.
Szybko weszła w waszą rodzinę?
Jak do nas Zuzia przyszła, to Marta miała tak tych latek, wtedy już 6. To już był taki moment, że nie zawsze Marta chciała się przytulać. Chodziła swoimi drogami, natomiast pojawienie się Zuzi spowodowało, że tak jak Zuzia uwielbiała i uwielbia do dzisiaj tulić się, no to nawet te najstarsze dzieci potem zaczęły wskakiwać na kolana. Więc nieraz mówiłam do męża, zobacz, Zuzia na jedną kolanie, a Marta przychodzi i tuli się też, nie? Więc to było takie miłe. Zuzia, jak miała 4 latka, to pojawiła się Emilka. Potem Łukaszek i Madzia.
Zawsze to było tak, że my byliśmy wolni od tego, że nie damy rady, że będą jakieś kłopoty, że to jakby nas przerośnie i tak dalej. Tu nie ma jakby nadzwyczajnie więcej obowiązków. To czy też do garnka się wrzuci 2 kartofle więcej, czy 5 kartofli więcej. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzieciaki, jak tyle ich jest, sami o siebie dbają. Sami się sobą zajmują, bawią się razem. Potrzeba to, ubiorą się, w sensie starsi pomogą młodszym. A i młodsi są nauczeni bardzo dużej samodzielności. Ja powiem jako przykład, jak odbieram dzieciaki z basenu, teraz jeździ ze mną Łukasz, Emilka i Zuzia. Zuzia ma 10 lat, tak? Emilka 6, Łukasz 3. I oni się ubierają sami. Widzę 13-latków, którym mamy pomagają, bo szybko, bo ona się spieszy i tak dalej. A my od zawsze inwestowaliśmy ten czas, że jednak, okej, spóźnię się do tego przedszkola, ale ten dzieciak niech jednak sam zawiąże te sznurówki. Nie chcę go okradać z satysfakcji samodzielnego zawiązania sznurówki. No a przez to, chyba nie, to jest niepojęte, że jakby moje dzieci potrafią wyjść z tej szatni po basenie szybciej niż te dzieciaki, którym mamy pomagają. Ja sobie coś czytam, czekając na nie, a one się ubierają, nie?
W tej chwili jest mi bardzo dobrze. Nie zwracam uwagi na takie detale, że gdzieś są okruszki, że coś jest niesprzątane. Owszem, jak już się przewracam, potykam. Zresztą wykorzystuję dzieci do tego, żeby utrzymywały porządek, żeby nam pomagały. Natomiast to nie jest celem samym w sobie. W tej chwili odkrywam ważność relacji i delektuję się tym, znaczy zauważam, że te dzieci tak szybko rosną. Nasza Marta to już jest panienka, zresztą chłopcy już też wchodzą w ten wiek. No Zuzia, jak przyszła 2 latka miała do nas, w tej chwili już to jest 10 lat. Czas szybko ucieka. I ja tak mówię, że z wiekiem chyba to macierzyństwo jest takie bardziej dojrzałe. Ja teraz jestem w stanie chłonąć i cieszyć się każdym gestem dziecka, wysłuchać najstarszej, która ma 15 lat, wysłuchać, co mają mi chłopcy do powiedzenia na temat piłki nożnej, wysłuchać koncertu Emilki, z Zuzią porobić zadania, no i cieszyć się grymasami mojej najmłodszej.
Mama na pełnym etacie.
Ale nie zamieniłabym tego nigdy. Gdybym miała tak wrócić i zastanowić się, jak bym mogła przeżyć życie, może bym zmieniła jedną rzecz, ponieważ jak urodziłam Martę, pierwsze dziecko, wróciłam do pracy zaraz po macierzyńskim. Jak urodziłam Jakuba, drugie dziecko, też wróciłam do pracy bardzo szybko. Już mając trzecie dziecko, poszłam na wychowawcze. Teraz to, co bym zrobiła, to poszłam od razu na wychowawcze. Chociaż słyszałam nieraz takie zdanie, po co ty, Aneta, się kształciłaś, studiowałaś, skoro ty teraz siedzisz w domu. Ale to jest moje powołanie. Zresztą ja uczę dzieci, więc uważam, że to, co zdobyłam kształcąc się na studiach, no to ja to teraz przekładam tutaj w domu.
Jak państwo podzielili, kto czym się zajmuje w domu?
Staramy się to dobrze zoptymalizować. I takim przykładem jest to, że angielski może być w domu. Kupiłem białą tablicę suchościeralną, poszukałem nauczycielki. Powiedziałem też znajomym, że jak chcą, to będziemy mieli lekcję angielskiego w domu. Mamy takie grupki 3, 4, 5 osobowe w zależności od wieku. i tak dalej. Więc zyskujemy to, że nie musimy w szkole językowej czekać bezczynnie, tylko w tym czasie można zrobić, nie wiem, obiad, można zrobić lekcje z innymi dzieciakami. Warto czasami wychodzić ze schematów.
Kiedy państwo mają czas dla siebie?
Tylko dla siebie, gdy dzieci idą spać. Mamy blisko rodziców, także dzieci w razie potrzeby mogą iść do dziadków. Teraz byliśmy z mężem na takim weekendowym wyjeździe. Wzięliśmy z sobą tylko Madzię. To był taki pierwszy od dłuższego czasu wyjazd. Chociaż jak byłam w ciąży z Magdalenką, też wybraliśmy się do Krakowa. Wychwytujemy takie momenty i z tych krótkich momentów się też bardzo cieszymy.
Ja myślę, że my mamy trochę więcej jednak czasu, niż żona wspomniała, bo w tygodniu jest dużo takich chwil, gdzie po prostu wyrywamy się sami, nie? Chociażby każdy wtorek nas nie ma, nie? Wieczorem zapraszają nas znajomi gdzieś tam na jakąś kawę, urodziny czy coś, to nigdy nie odmawiamy, więc to nie jest tak, że jesteśmy niewolnikami dużej rodziny, że teraz jesteśmy uwięzieni w domu. I ja sobie jakby niczego nie odmawiam. I to się da, naprawdę się da. Mamy też ten komfort, że no, najstarsza Marta ma już 15 lat. No chłopcy też nie są dużo młodsi, bo 13, 11, są samodzielni. Nie ma żadnego problemu, żeby ich zostawić samych w domu. Kolację sobie zrobią. W ogóle cieszą się wtedy, bo pizzę sobie mogą zamówić i wyjeść trochę słodyczy gdzieś tam pozamykanych w szafkach. Z mojej perspektywy tak to wygląda.
Mąż ma rację. Ja bardziej mówiłam w kontekście sam na sam z mężem. A jeżeli do tego dodać całą resztę, to takich spotkań to jest sporo.
Tu, trzy, cztery. Mama, cztery. Ko. Kaka, mama. O, tete.
Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Opolu.
Przyjechaliśmy tutaj do rodziny, która zdecydowała się na przyjęcie dziecka, mimo że mieli wówczas swoje dzieci. Mało tego, nie zamknęli się na kolejne, ale uznali, że jest miejsce dla dziecka, które nie ma swoich rodziców w ich rodzinie. I to było piękne. My to nazywamy jako taką adopcję z nadmiaru. Jest tyle uczucia w tej rodzinie. Wobec tego możemy podarować, podzielić się tym uczuciem z dzieckiem, którego nie mogło doświadczyć.
Ośrodek, któremu pani szefuje, od lat propaguje ideę adopcji.
Dlatego, że nie ma dla dziecka lepszego środowiska jak rodzina. Tu mamy miłość, tu mamy więź, tu mamy wzory ojca, mamy. Tu mamy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To jest to, o co tak naprawdę chodzi w rozwoju dziecka, w rozwoju osobowości.